Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zaproszam Was dzisiaj. 591 Q&A. Po pierwsze, jest mega gorąco. U mnie niestety na strychu 27 stopni, więc niezbyt komfortowa temperatura. Niestety, nie udało mi się jej schłodzić. A druga sprawa jest taka, że nie czytałem pytań, ale uważam, że to będzie naprawdę bardzo fajne Q&A pod tym względem, że Wy opisujecie swoje historie smartfonowe. I to zawsze jest bardzo fajne, no i ciekawe, jak daleko się cofniemy. To do mnie pierwszy, Klopas. Pierwszy smartfon u mnie, czyli telefon z systemem operacyjnym, to była Nokia 3650 z okrągłą klawiaturą. A, to pamiętam ją. Miała Symbiana S60V1, miała 4 MB RAM-u. Nie miałem tego telefonu, ale pamiętam, jak on mniej więcej wyglądał. Tutaj kolega dodaje, że najciekawszy HTC Universal wyglądał jak mini laptop, jedyna wada 64 MB pamięci RAM zamiast 28 i miał Windows Mobile 6. No to pewno działało tak dość słabo, jak wszystkie tamte telefony, tak różnie. Znaczy ten interfejs był jak Windows 95, ale fakt był taki, że one nie grzeszyły prędkością, jeżeli chodzi o sam system, bo później aplikacje działały całkiem sprawnie. Mikołaj PL18. Mój pierwszy smartfon to była Sony Ericsson Xperia Mini z 2011. Nie mylić z modelem X10 Mini Pro. Ja tego bardziej kojarzę, bo on był chyba mniej więcej na tym etapie, jak była X10, którą ja też sobie wybierałem. Do dziś mam go w szafie i ten telefon wspominam super. Jak się nie znałem na smartfonach, to pamiętam, że powiedziałem, ja go nigdy nie zmienię. Mieć smartfon z 2011 roku, 2026, to już bym widział. A przesiadłem się z Sony Ericssona Yari U100i, przepraszam, więc przesiadka jest gigantyczna z telefonu na klawisze na dotykowy telefon i to w zupełnie innym systemem i ta Xperia Mini do dziś działa. Oprócz dotyku, bo jest jedno pęknięcie w lewym dolnym rogu i dotyk też siadł. Gdyby nie, to by działało w pełni sprawnie do dziś, ale włącza się normalnie ten telefon, a pobocznie dodam, że Xperia M od Sony to był mój pierwszy telefon, jaki bawiłem się w rutowanie, a mój pierwszy telefon w życiu to był Sony Ericsson W200i. Szkoda, że nie zachowałem go do dzisiaj. On był w kolorze białym i miał niebieskie wzorki. A, to była taka moda na właśnie na niebieskie podświetlenie i takie jasne, beżowe. Nokia 6050i chyba też tak miała. Pamiętam, bardzo fajny, taki malutki telefon. A w ogóle, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja tutaj przypnę ten mój film. Nie wiem, on jest przed, nie wiem, 6 lat może, więc sprzed ery smartfonowej jest pokazane, jakie są moje pierwsze telefony, jak to wyglądało po kolei, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja go tutaj przypnę. Bartor Szczurka, Nokia 5510 z idei działała tylko w mieście, a pierwszego iPhone'a 3G sprzedałem po kilku dniach, bo badziew niesamowity był. A, to podobnie jak ja. Natomiast 5510 z idei, a to nie była 5110, to była ta taka lepsza wersja. No, tamte telefony były mocno ograniczone. Znaczy, ja pamiętam, że się mocno jarałem swego czasu. Ja miałem chyba na początku w plusie i się mocno jarałem, jak doszły po pewnym czasie doszły te informacje, znaczy w zależności od tego, z jakim nadajnikiem się łączyłeś, to pokazywało miasto, w którym jesteś. Czyli jeżeli się łączyłeś z Poznania, to Poznań, jeżeli byłeś gdzieś pod Poznaniem, był nadajnik, który się nazywał, nie wiem, tam powiedzmy Przeźmierowo, czy tam Suchy Las, czy cokolwiek innego, to pokazywało daną miejscowość. To było super, bo jak wyjeżdżałem gdzieś tam, powiedzmy, gdzie nie byłem świadom mniej więcej miejscowości, to można było sobie zobaczyć, jak się mijało kolejne miejscowości na podstawie zmian nadajników. I to była taka pierwsza nawigacja, którą powiedzmy, czy tam lokalizacja, którą się miało. Sebastian Korczyk. Cześć Robert, chcę twoje polecajki do robota sprzątającego z mopowaniem. Warunki pracy, panele i płytki oraz dużo kociej sierści. Dzięki, pozdrawiam. Jeżeli dużo sierści, to właściwie zostają ci Dreamy, Mowa, Roboroki, ewentualnie, no i jeszcze Narwale. To są te cztery, które ci zostają. One mają systemy, które jakby się spisują do tego, czyli albo masz wiszące w połowie takie szczotki, które powodują, że te włosy się nie naplątują i grawitacyjnie są zasysane, albo Dreamy ma też takie rozwiązanie, które jakby jest fajne, ale ja nie wiem, czy ono jest takie bardzo skuteczne. Ja nigdy nie miałem sierści, włosów tak dalej, żeby to sprawdzić, natomiast oni mają taką alternatywną szczotkę, którą można zamontować do niektórych robotów, nie do wszystkich, do niektórych robotów, tych prostszych, gdzie jest jakby jeden slot na jedną rolkę i one właśnie są po to, że Przy tych mocniejszych robotach, droższych, masz podwójne rolki, one są wiszące, natomiast jeżeli masz z pojedynczą rolką, to możesz zamienić na tą szczotkę, taką, na tą rolkę, która ma takie jakby noże tnące. Ona tnie te włosy, żeby one się nie nawijały i są wtedy zasysane. Roborock ma dwie wiszące obok siebie, w sensie, że mają jakby fizyczną przerwę i są zaciągane do środka, a Narwal ma też taką wiszącą, powiedzmy, tą szczotkę w powietrzu. I one będą się spisywać wszystkie ok. No, znaczy, jeżeli jest rzeczywiście dużo tych włosów i one są gdzieś tam na dywanach i tak dalej, to pewno brałbym coś, co no ma jakieś tam 20 tysięcy paskali, żeby rzeczywiście ta moc sąca była duża. No i tu musisz sobie dobrać, tak, bo jeżeli widzisz, że na przykład po sprzątaniu ci nie do końca ci gdzieś tam zbiera z podłogi, to znaczy, że na podłodze masz jakby tryb auto ustawiony i jest za słaba moc i po prostu nie wyciąga wszędzie tych włosów. Więc no wtedy oczywiście kosztem baterii, ale musisz włączyć na przykład mocniejszy tryb. Będzie głośniej, no ale podejrzewam, że robot działa wtedy, kiedy nie macie w domu. Więc to są jakby twoje opcje. Co do mopowania, no to jeżeli ma być to tylko takie odświeżanie, to tak jak mówiłem wielokrotnie w różnych robotach, nadal pady mopujące są spoko, one się do tego nadają, żeby odświeżać podłogi codziennie, pod warunkiem, że ten robot rzeczywiście jeździ codziennie, odkurza kurz i zmywa, powiedzmy, jakby powiedzmy jakiś tam nalot na panelach. Natomiast jeżeli masz dużo jakichś takich plam tak dalej, no to już bym szedł albo w rolkę jakąś, albo w gąsienicę, czy też w walec, tak? Czyli zostaje ci tak, znaczy Roborock chyba też ma, tylko ja nie testowałem, ale Narwal na pewno działa świetnie, ten nowy podłun jest super, jeszcze go nie testowałem, ale mam nadzieję, że się niedługo uda. Ja z poprzedniej generacji jestem mega zadowolony, on ma tylko jedną taką wadę, powiedzmy tam, że nie wjeżdża na czarne powierzchnie, czyli jak masz dywaniki czarne, to nie wjedzie, ale oprócz tego działa świetnie. No i roller i track od Dreamy. One były ostatnio w jakichś promocjach, więc polecam sobie zerknąć na tracka, on jest naprawdę świetny, to jest taki robot do wszystkiego. Ja czekam na kolejną generację tracka, dlatego że wiem, że on będzie miał więcej tych systemów, będzie miał wykrywanie lepsze tych plam, a on naprawdę myje podłogi super i podejrzewam, że albo track, albo ten nowy Narwal Flow będą takimi moimi na kolejny rok go-to, czyli takimi robotami, które są zawsze. Bo ja oprócz testowych zawsze mam jeden taki swój, który wiem, że jest sprawdzony i z niego zawsze korzystam, powiedzmy, jak no chcę, żeby było w domu posprzątane. Krzysztof, jak jest, ale gorąco. Mój pierwszy smartfon Huawei P8 Lite. A, to pamiętam, on był bardzo popularny swego czasu. To był w ogóle taki pik, kiedy Huawei rzeczywiście miał i bardzo fajne flagowce, które miały więcej aparatów niż konkurencja. Miał Notcha jako pierwsze, tak na dobrą sprawę, aparaty podwójne z przodu, miały ciekawe kolory i miały też te odpowiedniki, powiedzmy, jako tanie urządzenia. Te P8 Lite to był właściwie przy P8, która, no właściwie może P7, P6 wchodziły w Polsce tak oficjalnie, ale P8 już był taki bardziej rozpoznawalny, to chyba nie wiem, czy to nie był też pierwszy telefon, kiedy już był Robert Lewandowski i te P8 Lite, one się sprzedawały świetnie, to były bardzo fajne telefony w swojej cenie. Ciężko było to pobić, tak na dobrą sprawę. PSX720, mój pierwszy smartfon, iPhone 3GS, potem już telefony z Androidem. O, spoko, fajnie, ciekawe, że się tak przerzuciłeś odnośnie tego. Znaczy akurat wydaje mi się, że dopiero od... Ja nie miałem swoich prywatnych, to od razu zaznaczam, bo ja też 3G miałem i później się go pozbyłem na rzecz tej i780. Natomiast fakt jest taki, że... Czekajcie, ja sobie tutaj może tylko trochę obrócę, żeby mi bardziej wentylator tutaj działał. O, tak. Ja jakby tam 3G się pozbyłem, ale z tego co słyszałem, od czwórki i piątki zaczęły się naprawdę fajne iPhone'y robić, więc z drugiej strony też trochę żałuję, że jakby nie miałem tego etapu w swoim życiu i zrezygnowałem. Ale też miałem bardzo dużo Androidów i dzięki temu, powiedzmy, założyłem kanał, więc coś za coś. Łączy tak, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Obecnie od lat na GrafenOS. O, to czyli nie wiem, czy to jest jakaś zabawa, powiedzmy, z rutowaniem, bo chyba nie ma telefonów, które, powiedzmy, są domyślnie na tym systemie z pudełka, podejrzewam. Więc pewno się bawisz. Kolega pisze, że sprawdza mu się świetnie. Nie wróciłby do czystego Androida. Okej. Dobra. Cześć Robert, Barty. Jestem użytkownikiem iPhone'a prawie 10 lat. Nastała niechęć na zmianę coś na Androidzie. Co byś polecił? Należy mi na topowym działaniu baterii. Chciałbym, żeby nakładka też nie miała narąbane tych różnych dziwnych rzeczy. Bardziej coś takiego prostszego, bez udziwień. Coś w przedziale 3,5-4K. Myślałem o Pixelu, ale podobno bateria taka sobie. Wiesz co, no, różnie to wygląda. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten przedział cenowy, to spokojnie możesz celować w jakiegoś flagowca, może takiego rocznego, i to nadal będzie świetny model. Spokojnie wydaje mi się, że w tej cenie możesz Vivo X30 Pro dorwać, będzie to super telefon. Poprzednie Oppo też będą bardzo dobre. Myślę, że jakiś Magic od Honora, ten poprzedni, no bo 8 raczej nie, ale 7 jak najbardziej. To są wszystko topowe urządzenia, które będą naprawdę działać bardzo dobrze. Natomiast fakt jest też taki, bo znam to z autoopcji. To jest taka moja polecajka dla ludzi, którzy rzeczywiście mają iPhone'a bardzo długo i chcą się przerzucić. Bardzo często jest tak, że zmiana taka jest mocno pozytywna ze względu, nie wiem, na płynność działania, temperatury, aparat, ale coś tam jednak nie gra. I problem jest taki, że bardzo często, oczywiście to jakby zależy od funduszy, ale bardzo często takie osoby robią tak, że sprzedają swojego iPhone'a, kupują telefon na Androidzie, korzystają z, nie wiem, z 5 miesięcy i sprzedają telefon z Androidem też w niższej cenie i później kupno iPhone'a nie jest już, powiedzmy, takie łatwe, no bo jednak trzeba sporo dołożyć. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, bo to oczywiście trzeba mieć, powiedzmy, trochę kasy do zamrożenia, ale jakby sensownym rozwiązaniem jest kupienie telefonu z Androidem i tu oczywiście zawsze polecam kupowanie przez sieć, kupowanie przez internet. Zawsze masz te 14 dni, żeby oddać. Jeżeli te 14 dni będą dla ciebie intensywne i w 14 dni jesteś w stanie zdeterminować, czy ten telefon jest dla ciebie, czy też nie, to super, tak? Jeżeli się uda, to ekstra. Jeżeli nie, to, no to wiadomo, że później już jednak odsprzedaż wchodzi w grę. Ale zostawienie sobie tego iPhone'a na początku. Pod tym względem, żeby zobaczyć sobie rzeczywiście te różnice, porównać sobie te zdjęcia, foto i określić, czy jednak ta zmiana jest super, bo to jest zupełnie inna liga i w ogóle inny świat, którego do tej pory nie znałeś, czy jednak może wszystko, nawet przez to, że tam niektóre rzeczy są gorsze, coś tam gorzej działa, temperaturowo gorzej, ale jednak iOS jest dla ciebie, powiedzmy, takim, no bo nie każdy jest w stanie się przyzwyczaić do Androida i to trzeba sobie wprost powiedzieć tak od razu, tak samo jak ktoś jest na Androidzie, nie każdy jest w stanie się przyzwyczaić do iOS-a. Więc jeżeli ktoś ma możliwość, to polecam zawsze, no w miarę możliwości, pozostawić sobie ten drugi telefon na backupie, żeby po prostu nie być w sytuacji, że sprzedajesz jeden, kupujesz i zaraz go sprzedajesz i tak na dobrą sprawę na obu operacjach jesteś w plecy kasę, tak? Więc to by było bardzo sensowne. Ale możesz też kupić coś tańszego. Natomiast, no oczywiście, jeżeli kupisz jakiś telefon za tysiaka, czy za niecałe 2000, no jakby nie będziesz miał tego doświadczenia takiego jak na iPhone'ie, tak? No musisz szukać czegoś, co jest rzeczywiście z topową specyfikacją. Na przykład, nie wiem, ostatnią szał robi i bardzo dobrze działa Realme 16 Pro. Jest bardzo fajnym telefonem, ale to nie jest odpowiedź na iPhone'a. Natomiast Honor 600 Pro już jest taką odpowiedzią. To jest bardzo dobra para, bardzo dobry ekran, świetne małe ramki, świetna bateria, topowa wydajność i kosztuje chyba, nie wiem, tam 2700 czy coś takiego, więc można nawet troszkę taniej go jakby wyrwać. Polecam, ostatnio wrzucałem materiał, więc można sobie zerknąć, zobaczyć jak to wygląda. Barty, cześć Robert, jestem użytkownikiem iPhone'a, aha, to jest ten sam temat, tylko się powielił. Jak widać, komentarze na YouTubie się nie zmieniają. Pan Palema. Cześć Robert, ponownie 7.10. Wówczas mówiłeś o smartwatchu od Huawei, a nie o smartfonie. To byłby dobrze sprawdzić te płatności kurw tu i tu. Na pewno sprawdzę na telefonie, natomiast no z tego co wiem, tak normalnie to po prostu płacić nie można, więc jest to na pewno ograniczone. Można pokombinować i spoko, natomiast no tylko nie masz nigdy pewności, czy to będzie działać tak za każdym razem, tak? Tu każda aktualizacja może spowodować jakiś błąd. Mówiłem ostatnio to w materiale o Purze 80 Ultra, że pomijając to, że niespecjalnie tam dużo jest tych wnoszących cokolwiek aktualizacji, no to jest gdzieś tam to ryzyko z tyłu głowy, że zawsze coś tu może się sypnąć. Ja naprawdę jestem zadowolony, jak to działa, poza tymi rzeczami, których brakuje, ale jeżeli rzeczywiście chcesz mieć taką stabilność, powiedzmy na 2-3 lata, to jest to problem. Jajac, czy mógłbyś podać, czy aplikacja aparatu potrafi wykonać zdjęcia we formacie HEIC znanym z iPhone'em? Aha, czy w recenzjach? Dobra, okej. Okay. Ja sobie zapiszę ten komentarz, bo ja zapomnę, a ja sobie to później przeglądam, więc ja sobie to sprawdzę i oczywiście dam znać. Ericsson GA628 rzuca Brickphone i kompletnie nie wiem, który to jest telefon po tym kodowym znaczeniu, więc niestety nie wiem. T1000 Terminatrix. Ja zaczynałem od Motorola Flare, żółta. A chyba pamiętam, takie malutkie, fajne. Moja żona chyba miała jakąś też taką... Nie, ona miała Samsunga Corby, też takie żółte obudowy były. No, to też były takie fajne smartfoniki. Piękne czasy, ale działały te ekrany tragicznie, jak dobrze pamiętam, bo one były takie, że rzeczywiście oporowe, takie, że było trzeba mocno wciskać, więc coś za coś. Ale spoko, fajne czasy, tak? To znaczy, dzisiaj nikt by tego nie kupił. VP, 7 słów dla zasięgu, PS, za 9 odcinków QT, 600 QT, jakiś konkurs, no zobaczymy, może coś się uda. Czy będą drukarki? Chciałbym drukarkę 3D przetestować jakąś, ale nie wiem, czy mi się uda, zobaczymy. Jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie znać. Ja się przymierzam od dłuższego czasu, żeby kupić u mnie młody. Chciałby po prostu sobie coś podpróbować. Ja uważam, że to jest świetne rozwiązanie, żeby jakby pobudzić kreatywność i żeby też wykorzystać, że na przykład, nie wiem, tu brakuje jakiejś podstawki do czegoś tutaj, nie wiem, jakiegoś klocka. No, jest masa tych przykładów i wydaje mi się, że to by było fajne dla niego. Natomiast nie chcę kupować po pierwsze jakiejś najtańszej drukarki, bo wiem, że będzie problem z zapychaniem tuszy, bo trochę, znaczy tych filamentów, i bo trochę o tym czytałem. A z drugiej strony te takie lepsze drukarki, te bambulaby i tak dalej, to widziałem, że już no, po parę koła chodzą, więc dajcie znać, jeżeli macie jakieś doświadczenie odnośnie drukarek 3D, bo ja bym chciał spróbować. Klawiatury, najtańsze magnetyki. Nie wiem, tutaj z klawiaturami jest tak, że raczej nigdy sam nigdzie nie wychodzę z jakąś inicjatywą, ale mogę się na przykład z tego, co tam kojarzę, mam dobry kontakt z Logitechem, mogę się ewentualnie do nich odezwać, jeżeli macie jakby konkretną klawiaturę na myśli. Myszki bezprzewodowe z możliwością bycia przewodową. No to właściwie, znaczy przewodową, no w sensie jak każdą podłączysz i to właściwie chyba się tak będzie łączyć. Ja wam powiem, że ja byłem tak sceptycznie nastawiony, ja natomiast cały czas korzystam z tej rapu. Z klawiatury co prawda nie, bo ona jakby ona mi tak aż nie przypasowała jednak, ale ta rapu jest rzeczywiście myszka bardzo dobra, działa bardzo w porządku i tutaj nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Słuchawki, nie tylko do smartfona. Chodzi ci o gamingowe. Jednak uważam, że jakby mój kanał się nie skupia na gamingu. Staram się też, jakby mało jest też komputerów, mniej wrzucam też tych wszystkich osprzętów i tak dalej, więc raczej wątpię. Podstawka chłodząca pod laptopa. To by było w tych tematach teraz dobre, biorąc pod uwagę, że u mnie jest bardzo ciepło tutaj na strychu, ale pewno bym spróbował coś i zobaczyć. Chciałbym sprawdzić, jakie to daje faktycznie efekty. Ale widziałem już, że chociażby postawienie w pionie samego laptopa już daje, powiedzmy, dużo lepsze efekty właśnie. Podkładki, aha, takie duże dywany City Black do wyboru. Powiem ci szczerze, nie wiem, ja mam taką podkładkę, którą sobie kupiłem z szarą jakieś dobre kilka lat temu. Spisuje się bardzo dobrze, nie jest wytarta, jest gdzieś tutaj ubrudzona i gdzieś tu draśnięta, że jest zaharatana, ale generalnie spisuje się bardzo w porządku, a jest taka, chyba najprostsza to była z tych takich, które były dostępne. Odkurzacze. Odkurzacze pionowe na pewno będą. Mam teraz jeszcze jednego Dreamy, który miał niedawno premierę, więc jego recenzja niedługo. Monitory. Z monitorami jest problem, w sensie problem taki, że no ja głównie na Macu pracuję, naprawdę tego kompa z Windowsem odpalam bardzo rzadko, w sensie nie pamiętam, kiedy go odpalałem. Mam jeszcze laptopa awaryjnego, gdzie tam musiałem sobie jakieś pliki zgrywać czy coś, to spoko, ale tak na dobrą sprawę rzadko sięgam do Windowsa i szczęść Boże. Głośniki komputerowe, nie wątpię raczej. Czy vouchery do Czemka? Aha, to raczej chodziło o konkursy, tak, że to będzie w konkursie. Nie wiem, zobaczymy, ale jeżeli chodzi o testy tych rzeczy, to tak jak mówiłem, zobaczymy, no nie wiem, nie chcę obiecywać, że będzie konkurs, nie wiedząc, czy on będzie, natomiast postaram się, żeby coś się pojawiło. Do komputernika już raczej nie będzie, bo tak jak kiedyś, no bo z komputernikiem już nie współpracuję, może jedno Vivo, nie wiem, no mamy 9 tygodni, ja spróbuję coś tu ogarnąć. Dzień tak, oczywiście Robert, chciałem się z tobą podzielić, że od ponad roku użytkuję OnePlusa Nord 4. O, spoko, bardzo dobrze go wspominam. Jest to wersja 12256 i coś dziwnego dzieje się z ceną tego urządzenia. Jakbyś chciał je kupić nowe w tej chwili, pewnie niewiele osób je obecnie kupuje, ale cena jest wyższa niż w momencie, kiedy ja kupowałem. To będzie dotyczyło wszystkich smartfonów. Zobaczcie, teraz będą windowały się wszystkie ceny komputerów. Jak Apple sobie podniosło, to wszyscy inni powiedzą, że my też w sumie możemy, więc tablety, komputery, przystawki do telewizorów i inne rzeczy będą wszystkie rosły w cenę, bo wszyscy starali się konkurować gdzieś tam z Apple i trzymać tą cenę na tyle nisko. Apple, jak teraz podniosą tą cenę, to raczej większość osób nie będzie miała teraz, powiedzmy, tutaj skrupułów, to po pierwsze. A jak stanie się to z telefonami, to stanie się to również w przypadku konkurencji całej, więc tak jak mówię, jeżeli ktoś szuka jakiegoś iPhone'a, nie wiem, może bym myślał o tym, czy nie, ewentualnie nie zablokować sobie chociażby kasy na koncie, bo jak tąpnie informacja, że Apple podnosi ceny, to w wszystkich innych sklepach też podniosą, więc jakby te zakupy będą dość szybkie. Czy będziesz grał na premierę w GTA 6 na swoim Series X? Czy śledzisz informacje dotyczące premiery tej gry? Czy widziałem, że jest sprzedaż, ja nie kupuję. Jakby wątpię, żebym miał czas na tyle. Nigdy nie skończyłem GTA 5, więc może od tego bym zaczął. I biorąc pod uwagę, że jednak jest to gra, która będzie tam przez kolejnych, nie wiem, 10 lat czy ileś, jako ta, powiedzmy, taka gra najlepsza i pewno będzie rozwijana pod tym względem, że będzie coraz lepiej wyglądała. Ja do niej usiądę 2 lata po premierze i może i tak jej nie skończę, więc tak to u mnie będzie wyglądało. Komu kibicujesz na Mistrzostwach Świata? Bardzo mi się podoba, jak gra Francja, chociaż ostatnio mieli, no, niezłą przeprawę. Ale nie mam jakiegoś takiego faworyta. No nie ma Polski, no to po prostu oglądam, co tam popadnie. Fabian Kowalski, Super Life, Spiridiono Xymoron. Napiszę krótko. Siemens S6, S55, 55, pamiętam. C25 też pamiętam. C45, Alcatel 0T30, Alcatel'y w tych nie pamiętam, Nokia 3310, to już takie lepsze czasy, później 3210, a ciekawa kolejność, że najpierw 3310, później 3210, V50, to chyba mi się kojarzy, Samsungi, tech nie znam, tą M300 kojarzę, Ericssona oczywiście znam, K700 ukochany, ja miałem 700, później miałem też D750 i Nokia 6310, Nokia 6610 i Nokia 3050, Nokia E65, Samsung Z370, 7070 Prism. Właśnie tej nigdy nie miałem. Asha też jej nie miałem, Express Music miałem, HTC Desire nie miałem swoich, ale też bawiłem się. Asha, Nokia, LG Leon. Nie wiem, czy pamiętacie tę recenzję LG Leona. Jeszcze był ten drugi, Spirit się nazywał, tak? Chyba. LG L5, nie G5, tak? Nexus 4, Lumia 920, Nexus 5, och, pięknie, 5X, Motorola G trzeciej generacji, OnePlus X, OnePlus 3, 2 sztuki, iPhone SE, P20 Lite, OnePlus 6, iPhone 7, 2 sztuki, OnePlus 7 Pro, OnePlus 8 Pro, 9 Pro, 2 sztuki, 13 Pro, iPhone, Google Pixel 6a, 7a, 8, Samsung Galaxy S24, a całe to szaleństwo z telefonami zaczęło się, gdy w świętej pamięci tata w 96 roku kupił Motorola StarTAC, to może MikroTAC, nie pamiętam już, a te pierwsze takie zupełnie, to były jako telefony komórkowe. Wymieniłem tylko telefon, krótko korzystałem na co dzień, które sam kupiłem i były moją własnością, bo bawiłem się zdecydowanie większą ilością słuchawek. No niezła kolekcja, bardzo, bardzo ładnie. No ale to tak jest, no każdy ma jakąś fobię, tak, i wymienia te telefony. U mnie też było tych telefonów dużo, ale nie aż tak dużo. U mnie głównie Samsungi oczywiście. Dremik 90. Mój pierwszy telefon to był Siemens C35 i byłem w podstawówce wtedy jakieś milion lat temu. Dostałem go w spadku po mamie, bo ona dostała nowy telefon. Czyli w spadku od ojca, bo ojciec wtedy kupił sobie nowy. U mnie to dzisiaj działa, w sensie ja mam telefon, po mnie telefon dostaje żona, jak żona sobie wymienia telefon, to dostaje córka, jak córka wymienia, to dostaje syn. Więc u mnie cały czas ten obieg jest jakby ten. I jeszcze moja mama gdzieś tam też dostaje telefony, jak potrzebuje. Podejrzewam, że nie tylko u mnie był taki system spadkowy, no właśnie, było to jakoś chyba na początku lat 2000. Ten C35i to dosyć dojechany, bo tylna klapka odpadała, a co za tym idzie, nie trzymała w miejscu bateria i telefon się wyłączał, więc musiałem mieć na nim założoną albo gumkę recepturkę, albo przyklejoną taśmę klejącą. Sorry za brak polskich znaków, to znowu ja z klawiaturą Bluetooth dla Windowsa piszę na iPadzie. Bardzo dobrze wspominam ten telefon, w kontaktach można było dla każdego numeru ustawić osobną minkę i nawet jakaś gierka była, kiedy to były fajne czasy. Tak, to było, wtedy tak procenci musieli się wyróżniać, bo jakby inaczej, on miał chyba takie pomarańczowe podświetlenie, nie? Bo nie było niczego innego, więc tu rzeczywiście jakby fantazja była dość mocno ograniczona, ale dzięki temu tym producentom coś się chciało. No i też przypominam, większość tych telefonów od momentu, kiedy wyszły z pudełka, one nie były nigdy aktualizowane, więc one nie mogły mieć jakichś błędów, nie mogły mieć rzeczy, które by się zawieszały i tak dalej. No doinstalowanie gier po GPRS-ie to ewentualnie co było tam, czy po WAP-ie w ogóle, to był szał-ciał, tak. Na tamte czasy. Skoro już jestem, to pierwsze, powiedz mi, Robert, czy serio model Ultra od Samsunga mają tak beznadziejne aparaty? Myślę o zmianie swojego S23 w przyszłym roku i myślę o czymś z serii Ultra. Może S26, może, czy jak wyjdzie S27, zawsze to trochę tanie. Ewentualnie S25 Ultra. Serio, aparaty w nich są takie słabe, czy to po prostu narzekanie techmaniaków? Nie mam porównania do Vivo X300 Ultra. Zdjęć S23, dalej wychodzą super jak na moje i ja się zastanawiam, czy kwota około 5 koła za model Ultra będzie, jeśli chodzi o całość telefonu, to znaczy aparaty, trzymanie na baterii, płynność. Co myślisz o takiej zmianie? Czy wiesz, to zawsze jest kwestia tego taka, jak wszyscy mówią, że czy aparaty w iPhone'ie rzeczywiście tak mocno odstają, czy aparaty w Samsungu tak mocno odstają. Tego nie jesteś w stanie stwierdzić, mając tylko dostęp do tego telefonu i bawiąc się tylko tym telefonem, ewentualnie na chwilę gdzieś tam u kogoś znajomego. Więc albo trafisz u kogoś właśnie znajomego, żeby iść sobie, poprosić go, żeby pójść sobie porobić trochę zdjęć na mieście i zobaczyć, jak to wygląda na twarzach, na sceneriach, ultra szeroki, jaki jest dużo ostrzejszy, jaka jest boka, gdzie widać odcięcie tego pierwszego kadru od reszty, jak widać, że te zdjęcia są plastyczne. Tak samo przy wideo. Najtrudniej pewno będzie to zdeterminować pewno gdzieś tam w salonie, ale polecam podejść sobie do sklepu, gdzie te telefony są wystawione i chociażby pocykać sobie zdjęcia swoim telefonem i tym telefonem testowym właśnie tak Vivo gdzieś tam, czy Oppo, czy Huawei, w porównaniu do Samsunga, do iPhone'a, gdzieś tam w sklepie. Już wtedy zobaczysz po prostu różnicę, która będzie biła ci po oczach, tak? No bo to widać od razu, tutaj to jest naprawdę bardzo duża przepaść. Ja nie mówię, że Samsung robi złe zdjęcia, bo one są nadal bardzo dobre, tylko konkurencja poszła dużo bardziej do przodu. Tak jak mieliśmy przez te kilka lat stagnacji, nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś bardzo często mówiłem tak, że można nie lubić Huawei'a, czy lubić Huawei'a. Podoba wam się, czy wam się nie podoba to, że nie mają teraz Google'a, że tam niby szpielegowali, czy są dowody, czy też nie. Ale gdyby nie Huawei w tamtych czasach, kiedy rzeczywiście wprowadzał podwójne aparaty, potrójne aparaty, nie wiem, malowanie światłem, tryby nocne, no masę rzeczy, nagrywanie w jakichś lepszych, jakby przełączanie między obiektywami, tego nie było w innych telefonach. Gdyby nie Huawei, którego ludzie lubią lub też nie lubią, nie byłoby tego dzisiaj. Znaczy nie, no pewno dzisiaj by było, ale fakt jest taki, że po prostu nie byłoby tego na innych telefonach w tamtych czasach, bo dominacja była Samsunga i Apple, super zdjęcia, wszyscy są zadowoleni i nic nie musimy robić. I ci producenci też nic nie robili. 5 lat rzędu ten sam aparat, zresztą widzimy to w przypadku Samsunga teraz w chwili obecnej, tak? Więc tak to wygląda, taka jest prawda. Więc dopóki nie pójdziesz, nie porównasz sobie jakby tych zdjęć, to jakby nie zobaczysz tej różnicy. Polecam, pójść do dowolnego sklepu, gdzie te telefony są wystawione i na głupiej ekspozycji, czy w jakimś sklepie w MediaMarcie, czy gdziekolwiek indziej, pobawić się po prostu. Bardzo dużo słyszy się o tym, że aparaty w telefonach Oppo, Vivo, tych Pro i Ultra, nie pamiętam dokładnie nazw, ale wiesz o co chodzi, są takie super. I tu nie mówię, że nie, ale mało kto mówi, jak wygląda na przykład wsparcie u nich. Ile aktualizacji jest, jak wygląda płynność tych modeli, bo jeśli aparaty są super, a reszta kuleje, to moim zdaniem nie jest to warte tego. Samsung może i stoi w miejscu, ale przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać po One UI. One UI jest zawsze super, bo te wszystkie rzeczy AI są po polsku i Galaxy AI jest najlepszym AI, które można dostać na rynku. Natomiast pytanie, bo może już po 2-3 latach ludziom się nudziło to AI. Oprócz tego, że są niektóre fajne funkcje, jak tłumaczenie tam, to wiecie, tych rozmów, które przychodzą i wiele innych rzeczy, które jakby na innych telefonach nie są dostępne. Natomiast co do płynności, temperatur, ekranów, baterii, to wszystko lepiej wypada na konkurencji niż na Samsungu. To trzeba powiedzieć wprost. I nie mówię, że może komuś wystarczy bateria w wersji Ultra i jest wystarczająca. Niektórym nawet w wersji Plus czy tam podstawowej wystarczy. Ale nie znaczy to, że w innych telefonach nie jest lepiej. Bo oni mają węglowo-krzemowe baterie, są dużo większe. No jak Samsung daje baterię 5000, a konkurencja daje tam, nie wiem, 6000 z kawałkiem albo 7000 z kawałkiem, no to ta różnica jest. A to nie jest tak, że nie wiem, że ekrany są jakoś dużo słabsze. Nie, bo bardzo często to są, nie wiem, M15, M14 czy M16 już teraz będą od Samsunga, które są topowymi panelami, więc to tak nie jest. Jest taka jakaś magia zaklęta, powiedzmy, i w środowisku iPhone'owym, i w środowisku Samsungowym, że ich telefony są najlepsze, nawet jeżeli mają gorsze lata. A to dlatego, że ludzie nie próbują, nie mają dostępu do tych modeli, a wystarczy iść sobie do sklepu, zobaczyć. Nikt cię za to nie skarci, za to, że przydaj sobie zobaczyć jakiś telefon i się nim pobawić. One po to są wystawione na tej wysepce, żeby sobie je zobaczyć. I oczywiście daje znać, że to jest telefon, który mógł, jak ty podejdziesz do takiego telefonu, może ci się wydawać, o kurczę, ale on jest gorący, tak, ale mógł ktoś się na przykład nim bawić przez chwilę, a poza tym to są telefony, które tam, nie wiem, te 10 godzin dziennie, jak jest otwarty sklep, one cały czas coś wyświetlają, w sensie one mają zapętlony jakiś tryb demo, więc to jest 10 godzin podświetlonego wyświetlacza. Ten telefon zawsze będzie cieplejszy, tak, więc daje znać, że tego akurat jakby nie można tutaj porównać. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie, bardzo często to jest, nie wiem, 4-5 lat, trochę krócej niż Samsung, ok. Pytanie, czy będziesz miał dłużej niż 5 lat ten telefon. Bo sam mówisz o tym, że masz S23 i teraz się zastanawiasz nad S26, czyli 3 lata właściwie telefon by ci wystarczyło, by ci wsparcie, tak? Pytanie, no oczywiście, no chciałbyś, żeby osoba, która dostaje po tobie ten telefon, też miała, powiedzmy, wsparcie, no ale myślę, że te 5 lat to nadal jest całkiem spoko. Czy twoim zdaniem należy robić reset telefonu do ustawień fabrycznych po aktualizacji do nowej wersji Androida? Nie, absolutnie nie. Nie ma takiego wymagania już od wielu, wielu lat. Systemy są aktualizowane inaczej, są bardziej rozdzielone jakby rdzeń aktualizacji od tego, co jest jako, powiedzmy, część nakładkowa. I oczywiście, no jakby zawsze może się coś sypnąć, to nie jest tak, że nie. Więc jakby najlepsza metoda to zawsze jest włącz, wyłącz telefon, bo może coś tam się musi ułożyć i w ramie coś tam się zablokowało. Natomiast jeżeli rzeczywiście telefon sypie błędami, nie odpala aplikacji, nie wiem, coś tam się dzieje innego, no to tak, to jest zawsze jakby ostateczność przed oddaniem do serwisu, przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych, bo w serwisie pierwsze co zrobią, to i tak go przywrócą do ustawień fabrycznych, jeżeli nie znajdą jakiejś przyczyny w oprogramowaniu. Więc można sobie oszczędzić czasu, żeby nie chodzić do serwisu, nie odsyłać telefonu, być bez telefonu. Czy zmiana Androida na iPhone'a daje jakieś korzyści w sensie samego telefonu? Androida na iPhone'a? W samym telefonie nie. Jeżeli chodzi o ekosystem, pewno niektóre rzeczy tak, chociaż one są u nas dość mocno w Polsce ograniczone i wielu rzeczy, które w ostatnich latach były mocno promowane, nie są dostępne, a zwracam uwagę, że na przykład w przypadku telefonów na Androidzie i na Windowsie, jak mamy komputery, no jakby mirroring już jest dostępny w wielu telefonach. Coś, co było zapoczątkowane, no może nie, że było zapoczątkowane, tak, no bo mieliśmy przecież Huawei'a, który miał już z tego Quick Share'a, tego Huawei Share'a swojego wiele lat wcześniej i działało to fantastycznie. No ale no, u nas nadal tego, jeżeli chodzi o iPhone, nie ma. Nie mówię o zmianie jakiegoś modelu typu Xiaomi za 400 zł na iPhone'a Pro Max, ale wiadomo, chodzi mi o zmianę flagowca na Antku, na flagowca na iOS-ie. Często się słyszy, że jak się ma MacBooka, to nie ma sensu kupować iPhone'a. Osobiście nie używam PC w ogóle, bo nie mam takiej potrzeby, co w moim przypadku iPhone nie ma sensu. Wszystko robię z poziomu telefonu, jedynie streamingi oglądam na iPadzie, ale on służy jedynie jako przenośny TV. Nie jestem tam nigdzie pologowany, bo mi tam nie są potrzebne. Nie przekonuje mnie wizja ekosystemu. Znaczy, wiesz, no to jest zawsze kwestia tego, czy ty chcesz mieć, powiedzmy, te same wiadomości, które masz na telefonie, że jak już siedzisz na tym iPadzie i oglądasz, czy na tablecie z Androidem, tak? Jeżeli siedzisz już na tym tablecie, to czy chcesz mieć te, nie wiem, wiadomości, te same aplikacje, powiedzmy, żeby, jeżeli ktoś do ciebie napisze, żeby jednak, nie wiem, odpisać to bezpośrednio z tego tabletu, żeby nie sięgać po ten telefon, niech on sobie tam leży, tak? Ty w domu masz, nie wiem, twoje centrum TV na iPadzie czy na tablecie i możesz sobie po prostu również odpisać na wiadomości, odebrać połączenie w razie czego, wysłać maila, nie musisz w ogóle sięgać po telefon, więc jeżeli chciałbyś coś takiego, no to i na Androidzie, na iOSie jest taka możliwość, więc daję o tym znać. Natomiast to nie jest must have, nie musisz tego łączyć, tak? Możesz mieć to jako dwa osobne urządzenia, tak? Tylko no, pytanie, no bo później może się okazać, że na przykład, nie wiem, chcesz zrobić jakieś, przeglądać jakieś zdjęcie, które masz na telefonie z jakiejś wakacji na tablecie, tak? No to fajnie było mieć to w wspólnej galerii, więc nawet jeżeli się często tego nie korzysta, ja też często nie korzystam, ale zdarzy mi się, że o, skopiowałem link, to mogę sobie od razu na iPadzie wkleić. O, zrobiłem zdjęcie, to mogę sobie od razu, żeby, nie wiem, ktoś przyjedzie, chce mu pokazać zdjęcia tam dzieci z jakiegoś baliku, to mogę pokazać je na, nie wiem, na większym ekranie niż na telefonie, tak? Więc jest to oczywiście trochę bardziej wygodne, jeżeli to jest tak skonfigurowane, że po prostu nie musisz o tym myśleć. Jaką kawę możesz polecić? Chodzi mi o ziarna do mnie. Nie, kompletnie nie jestem fanem. Uwielbiam kawę, kocham kawę. Natomiast czy to jest kawa, nie wiem, którą gdzieś tam kupiłem jakiś czas temu w jakiejś tam, nie wiem, palarni czy gdzieś i ona jest, nie wiem, jakaś lepsza, arabika, frika i w ogóle, przepraszam, to jakby nie robi mi to różnicy, czy to jest kawa z Lidla, czy Biedronki, którą najczęściej kupuję, bo to jest jakaś tam, nie wiem, Chibo albo jakieś tam inne, tak? Ten smak nie jest aż taki dla mnie ważny, jak sam rytuał picia kawy po prostu, więc niestety nie znam się. Czego może brakować po zmianie zegarka Watcha Ultra na coś od Huawei Fit 5 Pro? Czego może brakować? No jeżeli masz Samsunga, no to masz pewne dodatkowe funkcje, jak Smart Things, które możesz obsługować. Jeżeli masz najnowszy zegarek, to masz bezproblemowe płatności. No, na zegarku Huawei też możesz zrobić, ale nie są one takie łatwe. Masz, nie wiem, dostęp do Gemini na zegarku. Jest kilka przewag. Natomiast no, Huawei Fit 5 Pro jest też super zegarkiem. Super wygląda, świetnie trzyma na baterii, ma masę funkcji, bardzo dobrze mierzy wszystkie pomiary i jakby nie mam tutaj większych zastrzeżeń co do niego, naprawdę. Poza tymi minusami, które są jakby oczywistością wynikającą z tego, że to jest Huawei. Jeśli dotrwałeś do tego końca, to gratuluję, dziękuję. Dzięki za dobrą robotę, którą robisz. Lubię oglądać twoje filmy w pracy albo w tle, jak się kręcę po domu wieczorem. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie, to bardzo miłe. No i polecam zawsze tak właśnie oglądać albo do jakiejś roboty, albo do zasypiania. Ja też mam kilka kanałów, które są co prawda takie geopolityczne, ale lubię sobie posłuchać do zasypiania, bo usypiam od razu. Piotr Guzek, tylko Samsung. No wiadomo, no ale to tak jest przyzwyczajenie. Mówiłem o tym wielokrotnie. Jeżeli ktoś ma iPhone'a, Samsunga, Huawei'a, Sony, cokolwiek, kupuje telefon co roku, co dwa, co trzy i ma telefon, który go od kilku lat albo kilkunastu lat nie zawiódł i wymienia co ten jakiś tam okres czasu i wszystko jest zawsze okej i zadowolony. Nawet wie, że mógłby mieć jakiś tam lepszy telefon, bo w tej samej cenie mógłby kupić lepszy aparat i tak dalej, ale jest zadowolony, telefon go nigdy nie zawiódł, to po co ma zmieniać? I to jest taki kult. Znaczy, producenci też o to żeby ten telefon rzeczywiście był jak najbardziej taki, żeby się nie psuł, żeby mu się nic nie działo, żeby jakby przejście z jednego telefonu na drugi było spoko, żeby zachęcić, że odsprzedając swój telefon, bo to jest Galaxy, dostaniesz do nowego Galaxy coś tam więcej. Więc to jest jakby celowa polityka i okej, to jest spoko, no bo dzięki temu ktoś ma właśnie, nie wiem, kolejną SK Ultra albo zwykłą i w zupełności mu to wystarczy, pomimo tego, że wie, że na rynku są lepsze telefony, bo coś tam, ale jemu wystarczy, bo jest zadowolony i ten Samsung go nigdy nie zawiódł. I to jest też bardzo, bardzo ważne, tak zupełnie szczerze. Piotr, witam. Czy jak będę ładował ładowarką MagSafe, to bateria szybko się zdegraduje niż przez kabel USB-C? To zależy od tego, jaką mocą. Jeżeli będziesz ładował USB-C ładowarką 5W, 10W, to kablem będzie bardziej bezpiecznie. MagSafe jest wygodne, ale też powoduje degradację przez to, że ładujesz po prostu indukcyjnie. I ładując indukcyjnie masz większe straty, wyższą temperaturę na baterii do momentu, aż USB-C nie będzie ładowarką, która jakby przekroczy wartość ładowania, gdzie ta temperatura też będzie wyższa. Więc no, musisz to zestawić. Masz wolne ładowanie z MagSafe'em. MagSafe to jest takie powiedzmy średnio szybkie ładowanie, tak? Masz wolne ładowanie kablowe, gdzie telefon się mniej nagrzewa, z MagSafe'em, które jest średnio szybkie i telefon się dość mocno potrafi nagrzać. Później masz ładowanie USB-C średnio szybkie, gdzie telefon się nagrzeje, ale nie tak jak MagSafe średnio szybkie i szybkie USB-C, które się nagrzeje mocniej, ale szybciej ci naładuje telefon niż MagSafe, więc wiadomo, tu moim zdaniem szybkość to jest jedno, ale temperatura jest jakby też bardzo kluczowa, tak? A tym bardziej, że zwracam uwagę, że teraz jednak są temperatury wyższe, więc ja widzę też, że mój telefon teraz podłączyłem do USB-C, bo chciałem właśnie, żeby się szybciej naładował, ale już jest bardzo gorący. Czy polecam jakieś tarcze na Huawei Watchu? No tam jest tyle tarcz, że ciężko powiedzieć. Ja lubię te stokowe, które są, które wyświetlają jakby w tych trzech rzędach różne informacje i można sobie to dopasować. Ale tam jest tych kombinacji bardzo dużo. Oczywiście no, można też pewno dorwać jakąś super, która jakby będzie twoim marzeniem i będzie płatna i będzie kosztowała te 5 czy tam 15 zł, tak? Więc jeżeli to jest zegarek, wiesz, że na lata, to czasami warto też pomyśleć. Natomiast zwrócę uwagę, że przy Huawei akurat to jest bardzo fajnie zrobione, ale chyba przy Pixelu też ostatnio tak to zrobili, że są podane jakby taka prądożerność tych tarcz, czyli która tarcza jak bardzo zużywa energię w zegarku. Polecam na to spojrzeć uwagę, no bo to może nam skrócić z 4 dni do 3 dni na przykład żywotność baterii, nie? Barta Zwak, cześć Robert, ja zaczynałem od Nokii 3210, pozdrawiam. Pamiętam ją, miałem ją, u mnie też dużo osób w liceum, tak, no w liceum to było. Nie, to musiała być podstawówka. Ja liceum zaczynałem w 2000 roku, no to to musiał być przełom podstawówki liceum. Miesza mi się dlaczego? Dlatego, że ja byłem w jednej podstawówce przez 8 lat i później w liceum z tą samą wychowawczynią. Przez 12 lat i część osób znałem, i, znaczy połowa klasy właściwie to była ta sama klasa, która była z podstawówki w liceum, więc część osób znałem 12 lat, więc nawet jak mi się kojarzy, że chodziliśmy, graliśmy w kosza czy w piłę, to nie pamiętam, czy to była podstawówka, chyba podstawówka jednak, a nie liceum jeszcze, ale wydaje mi się, że podstawówka. Kamil, pamiętam, że fajne pokrowce tylko były do tych telefonów, takie wpinane jakby na pasku, to jest świetne to było. Kamil, dzień dobry Robercie, cześć. Napotkałem pana w filmie, ciekawy mnie tytuł, skąd ta zmiana i co mówię, aby przejść na Samsunga, pozdrawiam. Gdzie? Jak? Ciekawy mnie tytuł, skąd ta zmiana i co przemówiło, aby przejść na Samsunga. Znaczy, nie no, ja na Samsungu bardzo długo byłem, ale zrezygnowałem i poszedłem na iPhone'a. Dla mnie to jest, mówiłem też to bardzo często, wygodne. iPhone'y są 2 do roku, 3 do roku, czy może 4 telefony. I to jest jeden telefon, który zawsze mam, powiedzmy, jedną ze swoich głównych kart. A telefonami z Androidem po prostu rotuję, bo tych telefonów są dziesiątki w ciągu roku, więc dla mnie to jest dużo bardziej wygodne. Smykonis, masz jakieś informacje co do OnePlusa? Mam kupon robotowy u nich w sklepie, ale nie mam co kupić. Większość rzeczy widnie jako brak na magazynie. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Nie wiem, mogę zapytać. Gemini twierdzi, niestety mam dla ciebie nie najlepsze wiadomości. Wygląda, że to puste półki w oficjalnym sklepie to nie przypadek, a chwilowa obsuwa w dostawach wokół OnePlusa w Europie, w tym Polsce. Dzieje się obecnie dużo. Marka przechodzi potężną restrukturyzację. Zbiegło się tam z potężną falą czystek magazynowych. Znaczy, wiecie, no to, że brakuje towaru, to nie jest jakby science fiction, bo wszystkie telefony, większość telefonów, które miałem dostać gdzieś tam, miałem jakieś terminy, to były poprzesuwane, bo przez cieśninę Ormus sobie nie przepłynęły. Później jakieś inne partie były zamawiane samolotami, co oczywiście jest droższe. Więc no, na pewno wszystko to ma wpływ. Mogę zapytać w OnePlusie, czy wszystko tam u nich ok. Bo oczywiście były też te informacje takie, że OnePlus ma się ewakuować z Europy, przynajmniej z niektórych krajów na dzień dobry. Zobaczymy. Okej. Okay. Mateusz Misiurski. Kupując telefon i tablet 225 jest mocno zdziwiony dwoma faktami. Jak w tych czasach w telefonach można nie dawać powiadomień o aktualizacjach? Mam Pixela 9 Pro XL i jestem w szoku, że taka podstawa tego brak. Nie dawać powiadomień o aktualizacjach. Aha, w sensie, że przychodzi aktualizacja i dostajesz powiadomienie. Znaczy nie, no czasami widnieje ci na pasku, natomiast to nie jest tak, że to jest celowo tak robione, że jeżeli przychodzi aktualizacja, jest wypuszczana, to że ty nie widzisz jej przez pierwsze 3 dni, jeżeli nie wejdziesz w ustawienia tam aktualizacji, to jest celowe, bo chodzi o to, żeby rozłożyć ten plan wypuszczania aktualizacji. Dlaczego? Z prostego powodu. To pamiętam, że kiedyś z Samsungiem przerabiałem to. Dlaczego są takie rollouty, nie wiem, tam, że część telefonów dostaje tylko, a później dopiero reszta. To chodzi o to, że wypuszczasz na przykład, nie wiem, aktualizację. W iOSie pewno jest to inaczej, bo tak wszyscy mogą od razu, ale w Androidzie jest bardzo często tak, że część osób dostaje aktualizację z pusha. Ci, którzy aktualizowali na przykład w pierwszych momentach gdzieś tam w poprzednich iteracjach danych systemów. Jeżeli dostajesz tego pusha i go aktualizujesz, ten telefon, jeżeli dostaje aktualizację, jeżeli nikt nie zgłasza raportów, że są jakieś błędy i nie trzeba wprowadzać jakiejś szybkiej łatki, to wypuszczana jest kolejna partia. I tak kolejna. Jeżeli jest jakiś gdzieś błąd znaleziony, potwierdzony, że to jest globalne, to wszyscy dostają aktualizację i powiezmy aktualizacja, której ktoś na przykład jeszcze nie pobrał, jest od razu z tą łatką. Dlatego to, tak to wygląda. Mam Pixela 9 Pro XL, jestem w szoku, że taka podstawowa tego brak. Po drugie mam też Lenovo Yoga Tab Plus 12 cali i brak w nim wibracji. Tak, no w tabletach wibracja brak to jest jakieś dziwolądztwo moim zdaniem. Kupując nawet nie pomyślałem, że cokolwiek tablet może nie mieć. W nim też brak powiadomień o dostępności aktualizacji. Żałuję, że nie poczekałem na OnePlusa 15, bo bateria mnie rozczarowuje. Nieraz ładuję minimum 1-2 razy dziennie. Mój Xperia 1-2 miała lepszą baterię odnośnie tabletu. Też mogłem poczekać. Pewnie wolałbym OnePlusa, choć akurat tak mnie nie rozczarowuje jak bateria czy teleobiektyw oraz szerokokątny w pikselu, choć nie są złe. OnePlusy chyba mają lepsze. Wiesz co, to nie jest tak... To nie jest tak. W tabletach są wibracje, ale bardzo często są nawet w dobrym tablecie najsłabsze i właściwie w 90% są wyłączone domyślnie. Dlaczego nie wiem, ale bardzo często tak jest. Czasami są zostawione wibracje tylko na połączenia. Nie wiem, czy to jest kwestia jakby obawy, że tak duży przedmiot jak zacznie wibrować przy mocniejszej wibracji, to zacznie się przesuwać i spadnie z tego stołu. Nie wiem, czego to jest związane, ale bardzo często te wibracje są podłe, więc i tak wyłączam je w tablecie niestety. O, widzicie, coś tu się przykryło z pytaniami, więc muszę odświeżyć, bo się zepsuło. Musimy odświeżyć. OK. Od najnowszych. I pewno to jest jedna z... OK. Hejka Robert. Przymierzam się do zakupu Dreamy MF10. To jest taki bezłopatkowy wentylator, ale z racji, że buduję sukcesywnie swój smart dom oparty o HomeKit, chciałbym, żeby również on był wpięty w ten system. W internecie niestety nie mogę znaleźć żadnych informacji, czy da się go wpiąć w HomeKit, czy obsługuje Siri. Angielski nie jest dla mnie problemem. Jedyne wszędzie informacje, że działa z aplikacją Dreamy, a HomeKit nic. Masz może informacje? Nie wiem. Zapytam. Wiesz co, no bo teraz dostały wsparcie te roboty Lamater, więc możliwe, że będzie można, znaczy odkurzacze na przykład, nie wiem, ten ostatni, który wam pokazywałem, Dreamy X60 Pro Ultra. Ale pytanie jest takie, czy te sprzęty mają też wsparcie Lamater? Tego nie wiem. Nie testowałem tego wentylatora, więc musiałbym się pewno podpytać, czy ten. Wiesz co, no zrobię sobie screena, bo nie wiem, wiesz? Więc dam znać. Zauważyłem dziwny, Mateusz Misiurski, rzecz w aparacie Pixela 9 Pro XL. Gdy ustawione mam ręczny wybór obiektywów, lepiej nie robić zdjęcia z bliska, z dalszej odległości, z przybliżeniem nawet do 4x. Różnica ostrości spora, nawet AI nie pomaga, tak jak przy automatycznym wyborze obiektywów. Gdy zmieniamy na wybór automatyczny, można wybrać ustawienie makro i jest jak powinno. Dziwne dla mnie. No pewno w automacie się coś przełącza. Musiałbym sprawdzić ten konkretny przypadek, bo przyznam szczerze, że tego nie zanotowałem. Ale to sprawdzę i po prostu, nie wiem, odniosę się w przyszłym odcinku, bo nie wiem. Babicki. Od miesiąca używam Androida 17 w becie na moim S26. Fajny, odświeżony interfejs, trochę nowości. Dla mnie najważniejsza zmiana to więcej opcji nagrywania wideo Pro. Zdziwiłem się, że będąc T-Mobile pierwszy raz otrzymałem zaproszenie, a w Play dla S26 Plus nadal cisza. O, to ciekawe. Fajnie, że można też testować, mając operatorski telefon. Ale z drugiej strony jest to nadal chore, że mamy w 2026 roku operatorskie telefony. Tak to nie powinno być. Tak to nie powinno być zrobione. Okej, okay, no widzę, że są. Właśnie spojrzałem, czy nagrywasz. No okej, okay, dobra, macie dobre wyczucie. No potrzebuję trochę czasu, żeby to wrzucić, więc to musi się wyrenderować, jeżeli tu nie spłonę. Dobra, dzięki bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.